zasłużony dla społeczności lokalnej, regionu i kraju. Status: ocalić przed niepamięcią.
Uwaga, człowiek.
Państwowa Fabryka Związków Azotowych nieopodal Tarnowa powstała nie bez przyczyny w latach międzywojennych. Po przewrocie majowym do władzy powrócił Piłsudski, prezydentem został Mościcki, wybitny inżynier, naukowiec. Postanowili, rząd postanowił, w Polsce B, a Tarnów właśnie leżał w Polsce B, w dawnej Galicji, typowo rolniczym krajobrazie, wybudować potężną fabrykę. Tam, gdzie wpada Biała do Dunajca. Przyczyny tego założenia fabryki, wybudowania fabryki, było ich kilka. Przede wszystkim zapotrzebowanie na nawozy. W tej części Rzeczpospolitej, rolniczej, nawozów było brak. Druga rzecz, dlaczego Azoty powstały akurat pod Tarnowem, na terenie wsi, dwóch wsi, było położenie geograficzne. Bliskie rzeki, dwie, niedaleko do Wisły, węzeł kolejowy tarnowski. To wszystko sprawiło, że politycy i fachowcy wybrali okolice Tarnowa na budowę tej nowoczesnej fabryki. No i wreszcie nie bez znaczenia było to, że okolice budowy, przyszłej budowy, obfitowały w wielkiej ilości materiału budowlanego, żwiru, piask. No i wreszcie tania siła robocza. Przeludniona wieś powiatu tarnowskiego dawała szansę na to, że będą ręce do pracy. I to tanie ręce do pracy. I sprawdziło się to wszystko. W kapitalizmie się wszystko musiało sprawdzić.
Rada Miejska uznaje, że wybudowanie w pobliżu Tarnowa na terenie Świerczkowa i Dąbrówki Infułackiej nowej państwowej fabryki związków azotowych leży w wybitnym interesie miasta Tarnowa. Rada zobowiązuje się do usunięcia własnym kosztem, samodzielnie, na własną odpowiedzialność i ryzyko i bez żadnego regresu do fabryki wszelkich trudności, jakie by się wyłoniły na terenach Świerczkowa i Dąbrówki Infułackiej w związku z budową, a następnie prowadzeniem fabryki z powodu istniejących na tych terenach zakładów.
W roku 1927 przybył po zachodniej stronie miasta nowy twór osadniczy. Ogromna wyspa wielkoprzemysłowa, oddalona od miasta o 3 km. Jest to Państwowa Fabryka Związków Azotowych, założona na gruntach dwóch gmin, Dąbrówki Infułackiej i Świerczkowa. Bezpośredni nagły kontrast spokojnych drewnianych wsi spoglądających zza zbóż i łąk nieledwie z przykrym zdumieniem swymi słomianymi dachami na bok.
Iście amerykański pośpiech, przypominający obrazki z życia poszukiwaczy złota. Oto szereg dawnych chałup wiejskich. Wyłamano z nich przednią ścianę i przetworzono na bufety. Kilkanaście tych prowizorycznych restauracji zapełnia się ciżbą robotników.
Nigdy w przeszłości ani w teraźniejszości nie było postawione w Polsce przed grupą ludzi zadanie tak trudne, tak skomplikowane, tak nowe, tak wielkie do zrealizowania w tak krótkim okresie czasu. Cała praca twórcza zaś została dokonana przez siły polskie. Główny jej twórca i organizator, chemik, pierwszy naczelny dyrektor, świętej pamięci dr Tadeusz Zwisłocki, położył w tym niewymiernym wprost wysiłku swoje zdrowie i swoje młode, tak świetnie zapowiadające się życie. Zmobilizowany przez niego zespół inżynierski i robotniczy uległ tu jakiemuś niezrozumiałemu fanatyzmowi pracy. Przez 2 lata dla kilkudziesięciu ludzi kierujących budową świat poczynał się i kończył tu, na tych hektarach szarego pustkowia. Pod ich fanatyzmem i dumą budowania nowego odcinka nowej, lepszej Polski wyrastały w niesłychanym tempie olbrzymie budowle, kłębowiska maszyn, rur, przewodów, torów kolejowych i ulic.
Budowę rozpoczęto, kiedy już decyzja rządowa w 26 roku zapadła. Budowę rozpoczęto 5 maja 1927 roku. Iście amerykańskie tempo było przy tej budowie, jak pisały ówczesne gazety. 5 maj 27 rok, a zakończenie budowy 5 października 1929. Czyli w 2 lata i kilka miesięcy ta potężna fabryka na obszarze około 670 hektarów powstała. Jak obliczono, wybudowano około 55 obiektów. 2 kominy uważane za najwyższe w Polsce. Jedne źródła podają 110 metrów, drugie 114 metrów. Owe 2 kominy. Pracowano na 2 zmiany. Jak wspomina pan Kolasiński, droga Hyszowska, która łączyła Tarnów ze Świerczkowem i z terenem budowy, była zapełniona od rana do wieczora rowerzystami. Robotnicy dojeżdżali o 6 rano do fabryki i o 18 po południu. Zaś Tarnowie, Tarnowianie zapartym tchem obserwowali budowę. U Skolimowskiego, czyli w dzisiejszej Taczańskiej, toczono zakłady. Ile kominy mają metrów wysokości? Jak długi jest teren budowy? Nie chciano wierzyć. Jak się okazało, że teren budowy rozciąga się na długości 1 kilometra. Obliczano sobie wówczas u Sułka w restauracji przy piwie, czy przy kawie w Taczańskiej, że to jest tak jak odległość z Placu Sobieskiego do dworca kolejowego. Kiwano głową. Tempo było amerykańskie faktycznie. W zamierzeniu inżynierów i projektantów była budowa portu i lotniska. Portem miano dowozić nawozy. Barki miały statki płynąć do Wisły, a później w głąb kraju. Lotnisko miano budować. Przeszkodziła temu wojna w kilkanaście lat później. Przy budowie fabryki brało udział około 6200 osób w 26, 27, 8 i 9 roku. I wreszcie nadeszła ta długo oczekiwana chwila. Oddanie fabryki oficjalne 18 stycznia 1930 roku. Ówczesny dyrektor Romuald Wowkonowicz, drugi w historii dyrektor fabryki, pierwszy był z Wisłocki. W obecności wielu tysięcy ludzi, polityków, Mościckiego, Kwiatkowskiego, głównego szefa fabryki azotowej w Chorzowie, któremu podlegała fabryka w Tarnowie, oddano do użytku. Mam zdjęcia, niezapomniana pani Pola Dyrdoń. Tak wielka miłośniczka historii Mościc i fabryki. Mąż budował tą fabrykę. Przekazała mi te zdjęcia, gdzie siedzą sobie w jednym rzędzie, czy przy bufecie siedzi sobie prezydent Mościcki, dyrektor, minister Kwiatkowski, Wawkonowicz, władze miejskie. To była wspaniała chwila. Oczywiście, trudno tu mówić, nie zdążymy powiedzieć. Napisano tomy o roli fabryki dla tarnowskich historii przemysłu. Dla ludzi, którzy tu zamieszkali. Proszę sobie wyobrazić, że fabrykę wybudowano na terenach 2 wsi. Dąbrówki, Infułackiej i Świerczkowa. Teren sprzedał Sanguszko Roman za sumę 220 tysięcy dolarów. Do dziś są pewne wątpliwości, co było Dąbrówką Infołacką, a co było Świerczkowe. Ktoś mi wytłumaczył, że to jest prosta kalkulacja, proste objaśnienie. Kiedy wyobrazimy sobie linię kolejową Tarnów-Kraków, tory kolejowe, jedziemy do Krakowa i mijamy rzekę Białą, to po prawej jest Świerczków, a po lewej Dąbrówka Infowacka. Czyli inaczej mówiąc, stadion Unitarów i fabryka jest na terenie Świerczkowa, zaś domy na przykład inżynierów, czwarte liceum jest na terenie Dąbrówki Infowackiej. Bo fabryka była wielkim wydarzeniem. Państwowa Fabryka Związków Azotowych. Była najnowocześniejsza w Polsce i jedna z najnowocześniejszych wówczas w Europie. Dała pracę tysiącom Tarnowian. Połączyła wreszcie tą zawiedzoną wieś Świerczków, które wkrótce później nazwano Mościcami, z Tarnowem. Najbardziej cieszyli się Hyszowiacy. Była to wieś na Strusinie między Tarnowem a Świerczkowem. Mostu na Białej nie było. Do kościoła, do katedry mieli daleko. A tu nagle praca, most na Białej, droga, dzisiaj zwana drogą imienia Mościckiego, ulica imienia Mościckiego. Tak to Tarnowianie radowali się nie tylko z tej wielkiej inwestycji, ale też, że mieli co do garnka włożyć przez wiele lat. Fabryka utrzymywała Tarnów i utrzymuje do dziś. Moim skromnym zdaniem najwybitniejszą postacią w dziejach tarnowskiej fabryki w Mościcach, tarnowskich zakładów azotowych był Romuald Wowkonowicz, inżynier chemik. Pasjonujące są losy jego życia. Trzeba było dużego trafu i szczęścia dla nas Tarnowian, że znalazł się w Tarnowie w 1910 roku. Urodził się w 1885 roku w Trębowli za Lwowem. Ojciec jego był inżynierem. Wowkonowicz skończył miejscowe gimnazjum w Trębowli, a później odbył studia na Politechnice Lwowskiej na Wydziale Chemii i ukończył je w 1910 roku jako inżynier chemik. Tarnów w tym samym czasie ma świetny okres. Rok 1910 uchodzi w Tarnowie za rok inwestycji, święto inwestycji, oddaje się elektrownie, gazownie, wodociągi, rok później tramwaj. Burmistrz Tadeusz Tertil ma swoje wielkie dni, uchodzi za ojca owego święta inwestycji. Wowkonowicz ma wówczas 25 lat i szuka pracy. Tarnów się rozwija i trafia do tego Tarnowa wraz z kilkoma innymi lwowiakami, młodymi absolwentami studiów politechnicznych. Burmistrz Tarnowa, co cechuje tylko wielkich ludzi, podejmuje wyśmienite decyzje i mianuje 25-latka dyrektorem utworzonej wówczas lub też przejętej z rąk prywatny gazowni miejskiej. Magistrat Tarnowski ma pod sobą gazownie, elektrownie i wodociągi. To są przedsiębiorstwa miejskie przynoszące miastu poważny dochód aż do czasu, do okresu międzywojennego. Wowkonowicz staje na czele gazowni, porządkuje organizacyjnie to przedsiębiorstwo miejskie, odnosi sukcesy, gazownie finansowe. Wowkonowicz idzie na pierwszą wojnę światową, powołany do wojska austriackiego, walczy na tym frontach, między innymi włoskim. W 1918 roku powraca do Tarnowa i Tertil mianuje go dyrektorem wszystkich miejskich przedsiębiorstw, po to, by w tym Tarnowie straszliwie spustoszonym przez pierwszą wojnę światową, po zniszczeniach dokonanych przez w czasie okupacji rosyjskiej miasta 1914-5, przedsiębiorstwa tarnowskie są w mizernej kondycji. Wowkonowicz staje na czele 33-letni tych przedsiębiorstw, doprowadza do ich sanacji i w 1927 roku, kiedy fabryka związków azotowych w Mościcach powstaje w ramach COP-u, jest to pomysł Kwiatkowskiego i Mościckiego. Tego zdolnego inżyniera powołują w 29 roku na dyrektora Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Mościcach. Akurat elektrownię oddają do użytku, która jest początkiem azotów w 29 roku. Wowkonowicz jest drugim z kolei dyrektorem Związków Azotowych po profesorze Zwisłockim. Jest tym dyrektorem Wowkonowicz, któremu przychodzi otworzyć fabrykę w obecności prezydenta Mościckiego i ministra Kwiatkowskiego. I to samo stawia go w rzędzie legend historii tarnowskiej fabryki. Oddaje fabrykę gotową do użytku w 29 roku. Później, kiedy Kwiatkowski, minister Kwiatkowski zostaje dyrektorem fabryki w Mościcach, mianuje Wowkonowica swoim zastępcą, dyrektorem do spraw administracyjnych. Ale kiedy Kwiatkowski przychodzi z czasem na dyrektora Zjednoczenia w Chorzowie, w 1935 roku Wowkonowicz wraca po raz drugi jako dyrektor naczelny i prowadzi fabrykę do września 1939 roku. Wowkonowicz przed 15 września nakazuje podstawić na tarnowski dworzec, czy też mościcki dworzec, specjalny pociąg, w którym wywozi do Lwowa w obawie przed zajęciem Tarnowa przez Niemców. To musiało być jeszcze przed 7 września. Siatki platynowe, które ogromnej wartości, które służą jako katalizator przy produkcji związków azotowych w fabryce. Wywozi ten bezcenny pociąg i wraz z nim jedzie do Lwowa i losy tego pociągu okryte są do dziś tajemnicą, bo nie wiadomo, co się stało dalej z tym pociągiem i cennym bardzo ładunkiem platyny. Czy po 17 września i po zajęciu później Lwowa przez Niemców i Rosjan, wcześniej bolszewicy przejęli ten pociąg, czy ruszył w stronę Zaleszczyk przed 17 września, a po 17 ten pociąg zajęli bolszewicy. W każdym razie starzy pracownicy azotów nieraz mówili mi o tym wydarzeniu, ale nikt nie potrafił powiedzieć, jakie były losy tego ładunku. Pasje Wowkonowicza były rozliczne. Oprócz życia towarskiego, które uwielbiał, myśliwstwo, wędkowanie, turystyka, Tarnowie był wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Tarczyńskiego, czyli PTTK-u dzisiejszego, uhonorowany przez PTTK w monografii. Był wiceprezesem Towarzystwa Szkoły Ludowej, doprowadził do budowy Kina Marzenia, do budowy domu TSL. Udzielał się społecznie bardzo. Na zdjęciach zawsze z nieodłącznym papierosem niski, wesoły pan. Przyjaźnił się i z Mościckim, i z Kwiatkowskim. Z Kwiatkowskimi utrzymywał stosunki prawie że rodzinne.
Niestety rok 1930 był to początek wielkiego ogólnoświatowego kryzysu. Fabrykę w Mościcach budowano w okresie ożywienia koniunktury, a rok 1928 był to rok szczytowego poziomu produkcji przemysłowej. Pierwszy rok właśnie działalności fabryki zbiegł się z rokiem wielkiego kryzysu i kryzys ten również dotknął w dużym stopniu fabrykę w Mościcach. Zaczęły się problemy ze sprzedażą produktów, groziło to drastycznym ograniczeniem produkcji, zmniejszeniem zatrudnienia, a nawet zamknięciem nowo uruchomionej fabryki. Już w marcu 1930 roku, a więc tuż po uruchomieniu, Dyrekcja w związku z trudną sytuacją przedsiębiorstwa nosiła się zamiarem redukcji składu osobowego załogi o 400 robotników, a więc mniej więcej o 10%. Wraz z nadejściem sezonu wiosennego 31 roku fabryka zdecydowała się obniżyć ceny swoich nawozów o 8% w stosunku do cen sprzed roku. Nie dało to jednak spodziewanych efektów. W tej bardzo trudnej sytuacji dla fabryki jej dyrektorem naczelnym został niespodziewanie dotychczasowy minister przemysłu i handlu Eugeniusz Kwiatkowski, prywatnie przyjaciel prezydenta Mościckiego. Eugeniusz Kwiatkowski stracił posadę ministra i przybył na prowincję, co przyniosło dla Mościc bardzo dobre skutki. Stanęło przed byłym ministrem bardzo trudne zadanie, a więc przetrwanie fabryki, która tak wielkim nakładem sił i środków dopiero co została uruchomiona, a już groziło jej zamknięcie.
Artur Krzetuski, ówcześnie inżynier w fabrycznym biurze konstrukcyjnym, tak opisywał w swoich wspomnieniach działania dyrektora Kwiatkowskiego. Natrafiono na zdecydowany sprzeciw światowego kartelu nawozowego, który nie chciał zgodzić się na zwiększenie w Polsce limitu eksportowego. Dyrektor Kwiatkowski rozpoczyna pertraktację, grozi dumpingiem cenowym. Przedstawiciel kartelu ostrzega. Passen Sie auf, Herr Direktor. Niech pan, panie dyrektorze, uważa. Żadne państwo nie jest w stanie prowadzić z nami wojny. Odpowiedź brzmiała: Und ich werde es dennoch probieren. A ja jednak spróbuję. Dla ratowania fabryki zaproponował, aby każdy ofiarował część swego zarobku i w ten sposób umożliwił obniżanie cen eksportowych. No i wszyscy jednogłośnie zgodzili się oddać 1/5 swych zarobków dla wygrania wojny azotowej. Jest to chyba jedyny w świecie znany taki przypadek.
Później odszedłem do Chorzowa, a właściwie na początek tylko do Mościc, ponieważ zaledwie Mościce były wybudowane, wybuchł potężny kryzys i szczególnie objął rolnictwo. I z Mościc przyjeżdżali zrozpaczeni, że magazyny się zapełniają i nikt nie kupuje nawozu. Co robić? Chorzów wystawił wtedy koncepcję, żeby Mościce zamknąć na kłódkę i uruchomić wtedy, gdy będzie nowa koniunktura. To było oczywiście niedopuszczalne, bo byłoby wskazówką, że pierwsza fabryka państwowa na wielką skalę podjęta, rozbudowa i zrealizowana błyskawicznie szybko w ciągu 2,5 lat, że po to wybudowane i zaangażowane około 100 milionów złotych, ażeby zamknąć ją. I rozpoczęliśmy walkę najpierw o rynki zagraniczne. Nie sprzedam w kraju, sprzedam za granicą. I wyznawałem koncepcję, która mnie nigdy nie zawiodła, że z dwóch alternatyw, konserwatywnych, dostosowywania produkcji do potrzeb, do konsumpcji, spadającej czasem zwyżkującej. I druga koncepcja w pełni 102% produkować tego, co jest możliwe. To lepiej jest to drugie, przy bardzo nisko, wtedy się ceny obniżają niesłychanie wysoko, niesłychanie nisko. Więc Chorzów powiedział, że błędną metodą pan Kwiatkowski zaczyna, bo pierwsza moja dyspozycja była, zresztą widziałem obłędny wzrok moich współpracowników, miłych mi, ale jak ja przyszedłem i magazyny pełne są, podwyższyć produkcję. Oni się ugięli pod autorytetem, ale oni nie wierzyli. Oni mówili, na miły Bóg, co on robi. W ten sposób mnie cena spadła o 30% przy pełnej produkcji. W ten sposób rzuciłem się na rynek zagraniczny i zacząłem sprzedawać na przykład w Hiszpanii ogromne porcje produktów mościckich. Na Filipinach ogromnym odbiorcą był. W Egipt ogromnym odbiorcą był nawozów azotowych. I w jednym roku wypchnąłem cały magazyn. I wtedy wszyscy uwierzyli. A Chorzów, który robił w ten sposób, zmniejsza się produkcja, to zwalnia robotników. Ja nie jednego robotnika nie zwolniłem z Mościc. Powiedziałem, ale oni wszyscy są potrzebni, ja będę ich przyjmował nowych. To były takie śmieszne sceny, że na konferencji międzynarodowej w sprawie azotowej w Scheveningen w Holandii koło Hagi dyrektor Chorzowa wstał i przesiadł się ode mnie, od grupy polskiej, na przeciwległy stół. Powiedział, proszę pana, pan nie przyzwoicie postępuje, bo oni się zapytują, jakie zdolności eksportowe pan ma. Więc Chorzów mówi, że po tych cenach to nie decyduje się zupełnie. A Mościce, ja powiedziałem, 30 tysięcy ton azotu. Co 30 tysięcy? Więc oczywiście nie dadzą, nie zgadzają się. Wynalazłem w Belgii biuro, które pracowało z rozbitkami kartelowymi, Więc mój wypadek podpadał. I ten człowiek miał biuro składające się z 4 pracowników. A był zorientowany w sytuacji światowej kompletnie. Prosił miesiąc czasu na przestudiowanie zagadnienia. Po miesiącu powiedział, proszę pana, do Ameryki Południowej nie ma pan co próbować wysyłać. Do Hiszpanii. Ale do Hiszpanii musi pan robić specjalny nawóz, bo oni nie kupują na analizę, tylko kupują w ten sposób, że ręką ściśnie i jak go zapiecze w rękę, to dobry nawóz. To jest oczywiście zły. To jest oczywiście zły, zawierający trochę kwasu siarkowego. No ale tak robią. Musi pan się dostosować do tego. Bo nie kup... Doskonale. Ja się dostosuję do tego. A na Filipinach najczystszy produkt. Po 2 latach Chorzów dał 7 milionów deficytu i musiał ręce podnieść do góry, a ja dałem 4 miliony zysku. W 1933 objąłem również Chorzów. W październiku 1935 zostałem powołany na ministra skarbu i wicepremiera gospodarczego w rządzie Kościołkowskiego. Z powrotem opuściłem z wielkim żalem, muszę powiedzieć, z wielkim żalem. Opuściłem Mościce, idąc na wicepremiera, z wielkim żalem.
Uwaga, człowiek. Słuchaj w każdy wtorek po 22 w RDN Małopolska. O bohaterach cyklu Uwaga, człowiek w piątkowym wydaniu Dziennika Polskiego na stronie www.konfraternia.tarnow.pl i portalu internet.pl. Projekt realizowany przez Tarnowską Artystyczną Konfraternię przy wsparciu finansowym Muzeum Historii Polski w Warszawie, Województwa Małopolskiego i Miasta Tarnowa.